Chwała Bogu. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa, w którym jest nasze zbawienie i dostęp do życia wiecznego. Dzisiaj mamy szczególną niedzielę. Czy dlatego, że się przeprosiłem z moim szalikiem? A może dlatego, że widziałem po raz pierwszy bociana w tym roku? A może mamy niedzielę handlową? Dzisiaj mamy szczególną, kochani, niedzielę, ponieważ to jest ta niedziela, która poprzedza to najwspanialsze święto, jakie będziemy obchodzić za tydzień. Bo ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudzi i razem z wami przed sobą postawi. Tak? To jest napisane w liście, w drugim liście do Koryntian. Dzisiejsza niedziela to jest, kochani, wstęp do Paschy, do tego, co będziemy wspominać w ciągu nadchodzącego tygodnia. I wszyscy doskonale znamy tę historię, o której rozpisują się Ewangelie. Tak? Domyślacie się, o czym będę mówił. Ale może was zaskoczę. Niech ta Ewangelia, niech ten fragment, niech to, co się wydarzyło pod bramami Jerozolimy, to, co dzisiaj chcemy rozważać, niech będzie dla nas okazją nie tylko do tego samego uwielbienia, które tam miało miejsce, ale także do poszukiwania odpowiedzi na pewne pytanie, które chciałbym wam dzisiaj zadać. Bo my doskonale wiemy i my wierzymy, że nasz cudowny i przewspaniały Bóg jest wszechmogący, tak? Jest wszechobecny, jest niedościgniony i żyjący na wieki. Tak? Zgadzamy się? Zgadzamy się. Mówimy to, wyznajemy to, że Bóg jest zwycięzcą, do Niego należy zwycięstwo. Tak? No to ja bym dzisiaj chciał zadać takie pytanie przy okazji właśnie tej niedzieli, tak? A moje pytanie brzmi tak. Powiedzcie mi, kochani, czy Pan Bóg może ponosić porażki? Czy w ogóle może zaistnieć taka sytuacja, w której naszemu Panu Bogu coś nie wyszło? Powiedzcie mi, czy w ogóle istnieje takie pojęcie, że Pan Bóg może ponieść fiasko albo niepowodzenie? No bo Pan Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Czy on w ogóle doświadcza niepowodzeń? Takie pytanie dzisiaj chcę wam zadać. A jeśli tak, to jak on je przyjmuje? Chciałbym właśnie dzisiaj o tym mówić. Bo wiecie, co do nas, no to chyba nie ma wątpliwości, tak? Że my ludzie, a szczególnie ci wierzący też, tak? To nie jest tak, że nigdy nie ponosimy żadnych porażek. Tak? Czy nie przytrafiają nam się klęski? Czy Biblia nie mówi, że nawet sprawiedliwy 7 razy upadnie? No i niestety my ludzie potrafimy popełniać mnóstwo błędów. Nie chcę tego, wiecie, teraz jakby wchodzić w to, jak jest, bo sami wiecie, nie muszę was przekonywać, jak my potrafimy zawieść, ale też i życie potrafi nas zawieść. Wiecie, nie chodzi tylko o to, co sobie sami zgotujemy i nie chodzi tylko o nasze złe wybory, takie nieudane decyzje życiowe, ale też chodzi o to, co na nas spada jak grom z jasnego nieba, co potrafi nas tak przygnieść nieraz do samej ziemi. I niewątpliwie ponosimy porażki. Przydarzają nam się niepowodzenia. Ba, można powiedzieć, że błędy i klęski to jest nieodłączny element naszego życia. No ale skąd to pytanie? Dzisiaj? Przy okazji tej niedzieli? No tak, przecież to, co zapowiedział kilkaset lat wcześniej prorok Zachariasz. Był taki prorok. To był ten, który niósł wsparcie i pociechę tym repatriantom, którzy wracali z niewoli i w wielkim trudzie, w biedzie już nie mieli sił, żeby odbudowywać świątynię, to on jeszcze ich wspierał i motywował. I ten sam Zachariasz, tak, zapowiada w swojej księdze, znamy ten werset, Zachariasz w rozdziale 9, wiersz 9, łatwo zapamiętać, 9:9, pisze tak. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jerozolimska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Oto król przychodzi do swojego ludu. Dokładnie tak samo ten sam król przychodzi dzisiaj do mojego i twojego życia. jaki? Zwycięski. No to dlaczego ja dzisiaj zadaję takie pytanie? Że Bóg w ogóle może jakieś porażki ponosić? O co chodzi? Wiecie, w Ewangelii Jana, to co poprzedza te wydarzenia, czytamy w rozdziale 11, że dzień wcześniej Pan Jezus dokonał czegoś niesamowitego. Otóż wskrzesił z martwych człowieka i to po 4 dniach od jego śmierci. Samo to zdarzenie, jak Łazarz wychodzi, wiecie, cały poowijany z grobu, widziało na własne oczy mnóstwo świadków. Ludzie, wyobraźcie sobie, ludzie poszli na pogrzeb, nie? Poszli na pogrzeb, żeby opłakiwać zmarłego, a tu takie coś, a tu taka historia. To się aż nie da opisać. Jezus umarłego przywraca do życia. No to wiecie, co się stało potem. Wieść rozniosła się lotem błyskawicy po całych tam okolicznych miejscach. A że Betania była bardzo blisko Jerozolimy, no to musiało to niemałą sensację wywołać i wielkie poruszenie. Oczywiście nie wszyscy wierzyli w Pana Jezusa, tak? Bo jedni mówili, no to jest tak, raczej prorok, tak? Inni mówili, to jest Mesjasz. A inni mówili, puknij się w czoło. Gdzie Mesjasz, gdzie prorok z Galilei? Nie każdy wierzył w Pana Jezusa, ale tak czy inaczej musiało wtedy być niesamowite poruszenie, bo nagle ta nadzieja, wiecie, wlała się w serca ludzi, którzy oczekiwali Mesjasza, oczekiwali Zbawiciela. Pamiętajmy, w jakich jesteśmy czasach. Życie pod butem okupanta rzymskiego naprawdę było już nie do zniesienia. I to był ten wspaniały moment. Ten wiecie, ta egzaltacja, to, co się wydarzyło. Ewangelista Jan pisze w rozdziale już 12, 12-12. Nazajutrz liczna rzesza, która przyszła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie. I wołała: Hosanna błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. To jeszcze zbliża się Pascha, wiecie, w mieście coraz więcej pielgrzymów i wszystkim nagle się udziela taki radosny nastrój, świąteczne, wiecie, takie wzbudzenie i takie coś, nie? I przychodzi ten, który wskrzesił. Na pewno wielu było ciekawych, chciało zobaczyć, ale też zauważcie tą reakcję ludzi, jak oni zareagowali. Wiecie, w zakonie Mojżesza można znaleźć takie przykazanie. Jak się dobrze wczytasz, to w Księdze Kapłańskiej w 23 rozdziale jest coś takiego. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i z wierzby z nadpotoku i będziecie się weselić przed Panem Bogiem waszym przez 7 dni. Wprawdzie to dotyczyło święta szałasów, tak? Ale tamtego dnia, kiedy Pan Jezus wsiadł na osiołka i zbliżał się do Jerozolimy, to ci ludzie znali na pewno to przykazanie, no to jak im się udzielił ten świąteczny nastrój, no to ich reakcja była taka bardzo, bardzo naturalna, tak? I oni wiedzieli, co to znaczy weselić się przed Panem Bogiem waszym. Wiecie, o tym wydarzeniu, które tam miało miejsce, piszą wszyscy ewangeliści, bez wyjątku, wszyscy czterej, tak? Tłum ludzi nazbierał gałązek, wyszedł na spotkanie Pana Jezusa, chwila pełna radości, no wjeżdża Pan Jezus do Jerozolimy, wśród radosnego tłumu. Piękny obraz, prawda? A ja uparcie wracam do pytania. Czy Pan Bóg może ponosić porażki? No i teraz możecie się zapytać, skąd, bracie, w ogóle takie pytanie? No to jakaś chyba prowokacja, bo przecież tu radość, nadzieja na wybawienie. Sam prorok zapowiada zwycięskiego króla, a ty tu takie jakieś pytania zadajesz, że co, że niby Bóg klęskę ponosi? O co chodzi? No to przeczytajmy sobie teraz relację Łukasza z tego wydarzenia. Jest to opisane w rozdziale 19, Ewangelia Łukasza 19, od wiersza 37. Łukasz 19:37. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Na niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich, odpowiadając, że powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Można powiedzieć, że na pamięć znamy, tak, ten fragment. Chwalebny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, podniosły nastrój, uwielbienie, tak? Uczniowie głośno uwielbiali, radość, ale Pan Jezus jeszcze nie zdążył zsiąść z tego osiołka. A Łukasz pisze dalej tak, wiersz 41. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Pan Jezus potem jeszcze wchodzi do świątyni według Łukasza i przepędza kupców, tak żeby jeszcze na dodatek kawałek dalej. No to jak to jest, moi kochani? Tu mamy wielką radość. Bóg posyła Zbawiciela, a Zbawiciel przychodzi, zatrzymuje się i co robi? I płacze. Tak, Pana Jezusa ogarnęła nagle wielka rozpacz. Pośród rozradowanego tłumu nagle doznaje smutku, gdy tylko pomyśli, co czeka to miasto już za niedługo. On nie rozpacza nad sobą, ale nad tym, co czeka to miejsce, ponieważ go nie rozpoznali. Pan Jezus zapowiada upadek Jerozolimy. Wiecie, to należy łączyć z tymi przeokropnymi wydarzeniami, które będą miały miejsce już niedługo, bo za kilkadziesiąt lat, w roku 70, ja miałem okazję czytać książkę Józefa Flawiusza, tego historyka żydowskiego pochodzenia. I powiem wam, no tam oczywiście jest cały opis tego, jak do tego doszło, tak? O całym oblężeniu, o zniszczeniu miasta, o zburzeniu świątyni. Wiecie, te koszmarne wydarzenia naprawdę w niczym nie ustępują tym, o których słyszymy przy okazji opisów Holokaustu. Według mnie, to jest moja opinia. Ale czy teraz trochę rozumiecie moje pytanie? Oto sam Pan Jezus doznaje smutku. Pan Jezus płacze nad losem swojej ukochanej Jerozolimy. A jak to ujął prorok Zachariasz? Zwycięski? No to dlaczego płacze? Jak się ma jedno do drugiego? A wiecie, to nie jest pierwszy raz, kiedy Pan Bóg doświadcza smutku. Kiedy przeżywa głęboki żal. Po raz pierwszy już czytamy o tym, wiecie, na samym prawie początku Biblii. Już w Księdze Rodzaju. Księga Rodzaju 6:6, dokładnie. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I Pan Bóg później nie raz wyraża swój żal i smutek. Wystarczy wziąć proroka Jeremiasza. No to jest taki klasyczny przykład, tak? On, wiecie, żył w takich bardzo ciężkich czasach. To był schyłek, upadek królestwa Judy. Był świadkiem strasznych wydarzeń, kiedy Babilończycy najechali kilka razy nawet Judę i Jerozolimę, wypędzając prawie cały naród do niewoli, a samą Jerozolimę zburzyli razem z murami, ze świątynią, a Jeremiasz nie tylko był świadkiem, wiecie, tam jest gorzej. On to wszystko już wiedział wcześniej. On te wszystkie rzeczy wiedział wcześniej i wielokrotnie zapowiadał, posłany przez Boga, ostrzegał swoich rodaków i mówił im, że jeszcze nie jest za późno. Jeżeli odwrócicie się od tego, co tak kochacie i ubóstwiacie, od swoich bałwanów i nawrócicie się całym sercem do Pana Boga swojego, to Pan Bóg odstąpi od tego, co nieuniknione. Wiecie, kiedy mówimy o tych strasznych rzeczach, które czytamy, o tych zapowiedziach kary, o tym opisie kary, to pamiętajmy, to nie jest taka kara, którą Bóg zrzuca na ludzi, bo wiecie, bo nie wiem, kara dla samej kary, tak? Ale to ludzie ściągają ją sami na siebie. I to począwszy od Sodomy i Gomory. Wiecie, nawet wtedy, kiedy Pan Bóg spotyka Abrahama, no zatrzymajmy się i zastanówmy się, co takiego powiedział Abrahamowi. Bo wiecie, my, no Sodoma, Gomora to od razu ta siarka, wiecie. Ale Pan Bóg przyszedł najpierw i powiedział, najpierw wstąpię i zobaczę. Osobiście Bóg przychodzi. Bóg zawsze najpierw przychodzi do ludzi, On ich nawiedza i to wywołuje określoną reakcję. Reakcją Sodomy było ściągnięcie na siebie śmierci. Reakcją Jerozolimy było ściągnięcie na siebie krwi niewinnego. Reakcją Judy było ściągnięcie na siebie całej nagromadzonej złości i nieprawości, jaką popełniali, zanim poszli do niewoli. Pisze o tym Jeremiasz 4,18. Twoje postępowanie i twoje uczynki zgotowały ci to. Tak powiada Jeremiasz. Twoja złość to sprawia, że jest gorzko i że dochodzi i że to godzi w twoje serce. Tak? Ale Pan Bóg na tym się nie zatrzymuje. Idzie dalej. I wyraża to, co jest w jego sercu. Bo godzi to w ich serce, ale jednocześnie też godzi w jego serce. O, jak mi smutno, wije się z bólu, o ściany serca mego, moje serce jest zaniepokojone, nie mogę milczeć, bo głos trąby słyszysz, moja duszo zgiełk wojenny. No i powiedzcie, jak to wszystko komentować? Jak to wszystko skomentować? Nie wiem, mi przyszedł do głowy tylko jeden komentarz z listu do Koryntian, drugi list do Koryntian, 7:10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Bóg pogrążony w smutku tak mówi przez Jeremiasza do swojego nieposłusznego ludu. Może usłuchają i zawrócą, każdy ze swej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyślam sprowadzić na nich z powodu złych ich uczynków. Jeremiasz 26:3. Wiecie, to nie jest jeden raz. W innych miejscach jest to powtarzane wielokrotnie. 18:8. Może usłuchają i zawrócą każdy ze swej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyślam sprowadzić na nich. Z powodu złych ich uczynków. I tak powtarza się to, wiecie, nawoływanie, jak mantra, w zasadzie przez całą Biblię. Nie wiem, jak się tak dobrze zastanowić, to bez przerwy, tak? Bóg mówi do ludzi, zastanów się, co cię czeka. Jeśli w twoim życiu mnie nie będzie, choćbyś całe swoje życie miał przeżyć z dala ode mnie, to powiedz, co takiego zyskujesz. Odwróć się od swojego grzechu, przyjdź do mnie. Ale tamci nie posłuchali. Nie wiem, co wy widzicie w tych słowach u Jeremiasza, ale ja dostrzegam pewnego rodzaju bezsilność Boga. Tak. W sensie to jest ten jedyny przypadek Bożej bezsilności wobec człowieka. On, wszechmocny Bóg, mówi do nich, może jeszcze posłuchają, a i tak nie posłuchali. Poszli swoimi drogami. A przecież wiadomo, co spotyka ludzi, którzy nie słuchają Boga. Jak to się kończy? Wiecie, że to się nie kończy niczym? Nigdy się nie kończy niczym dobrym. Chociaż Bóg ostrzega i namawia, i nawołuje. Upamiętaj się i nawróć się do mnie. Wiecie, ten wyraz smutku i rozpaczy w sercu Boga Jeremiasz powtarza tak często, że my już w zasadzie kojarzymy Jeremiasza z tym, tak? Jeremiada, tak? Jest nawet takie słowo w języku polskim. To prawdziwy obraz bólu, rozpaczy i smutku samego Boga. Posłuchajcie, Jeremiasz pisze tak. Z powodu rany córki mojego ludu. To jest w 8 rozdziale. Jestem zraniony, chodzę w żałobie, ogarnęło mnie przerażenie. Oby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez, abym dniem i nocą mógł opłakiwać pobitych córki mojego ludu. W rozdziale 10. O jak mnie boli moja rana, mój cios jest nieuleczalny, a ja myślałem, że będę mógł znieść to cierpienie. Rozdział 13. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. I jeszcze w rozdziale 14. Moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą bez przestanku, gdyż wielką klęską została dotknięta Panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym. Jezus płakał nad Jerozolimą. Jezus płakał nad grobem Łazarza. Pan Bóg u Jeremiasza płacze nad swoim ludem. I jest to płacz i ból bezsilności wszechmocnego Boga. Widzimy ból Bożego serca. Ból Jego miłości do ludzi, którzy giną przez to, że Go nie rozpoznali ani Jego słów i Go nie posłuchali. Bóg odczuwa głęboki żal, ponieważ nie zmusi człowieka do wyboru tego, co dla niego najlepsze. Do wyboru życia skierowanego ku Bogu. Dlaczego? Bo Bóg szanuje suwerenność naszych decyzji. Ale i tak jest zaangażowany całym sercem. Obchodzi go nasze życie. Nikt tak jak on nie zna naszych pragnień. On wie, czym się kończy życie wbrew jego woli. Bo on w swojej woli zamierza wobec nas tylko to, co jest dobre. I to niezależnie od zła, które nas spotyka. Wiecie, żeby było jasne, to nie Bóg zsyła na nas to zło, aby go doświadczać dla samego doświadczenia. Jest odwrotnie. On zamyśla wobec nas tylko to, co dobre, nawet wtedy, kiedy spotyka nas coś złego. Przytoczmy przykład. Bardzo często tutaj ostatnio przywoływany, tak? Józef Egipski. Pamiętacie, co powiedział do swoich braci? Dokładnie wsłuchajmy się w to, co powiedział. Przyjrzyjmy się jego odpowiedzi. Czy nie widzimy w tym postawy Boga wobec nas? W ostatnim rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w 50 rozdziale Księgi Rodzaju, 50-15, jest ta ostatni akcent tej historii. Tak? Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Widzimy, że zaczynają się go bać. Dlaczego? Bo oceniają sytuację według własnej miary. Myślą sobie, pewnie ja bym tak zrobił na jego miejscu. I w 18 wierszu. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy, a Józef rzekł do nich. Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co dzieje się dziś, zachować przy życiu liczny lud. Bóg obrócił w dobro. Jak się dobrze wczytamy w oryginał, to tam jest użyte hebrajskie słowo haszab. Wy wprawdzie knuliście zło, ale Bóg zamyślał dobro. On już myślał o tym, żeby uczynić coś dobrego. Józef dokładnie mówi tak, kiedy chcieliście mnie zabić, kiedy spotkała mnie krzywda z waszej strony, z waszej ręki, kiedy wydawało się, że zło triumfuje, Bóg w tym samym czasie planował coś dobrego. I to są, kochani, te Boże intencje. To są właśnie zamiary Boga wobec nas zawsze i w każdej sytuacji. One są tylko i wyłącznie dobre. Więc na czym polega zwycięstwo teraz? Możemy zadać pytanie, o którym tak często mówimy. Bo przecież zwycięstwo jest wynikiem walki, że bierzemy udział w jakiejś walce, że to Słowo Boże poucza nas, że bierzemy, tak Paweł pisze, w boju, tak? W bój wiary, mówimy o boju wiary. Bóg przegrywa tylko wtedy, gdy my przegrywamy. Jego porażka nie jest nigdy utratą kontroli, bo Bóg wbrew temu, co wybieramy, dalej realizuje swój plan. I jest to wciąż plan naszego zbawienia. Bo on nie myśli o niczym innym wobec nas, jak tylko o tym, abyśmy byli wybawieni, abyśmy pozostali przy życiu. Apostoł pisze do Tymoteusza, staczaj dobry bój i uchwyć się życia wiecznego. Jeśli Bóg odczuwa żal, jeśli czytamy o jego smutku, to tylko w kontekście naszego losu, który sami sobie wybieramy. Ale nie tylko wtedy, gdy podejmujemy sami złe wybory, ale również wtedy, kiedy spada na nas taki cios, a my zamiast przyjść z tym do Boga, nosimy cierpienie w sobie. Bo nieprzychodzenie do Boga z niezawinionym cierpieniem, to też jest nasz wybór. A Bóg zawsze zna drogę wyjścia. On zawsze ma plan wybawienia. Ozeasz 11,8. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu, jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim. Zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony. Bóg odczuwa żal i smutek i to pozornie wygląda na jego porażkę, tak? Gdy my jesteśmy nieposłuszni, gdy to my się odwracamy od niego, bo w upartości naszego serca postanawiamy zrobić inaczej, niż on chce dla nas. I to jest nasza porażka, tak? Ale to jest ta porażka, którą Bóg chce nieść z nami. Dlatego, że na tym właśnie polega jego zwycięstwo. Że on się nigdy nie poddaje. Nigdy się nie poddaje. Moja głupota nie jest nigdy dla niego żadną przeszkodą. Moje marudzenie nigdy go nie zniechęca. My ludzie, wiecie, jesteśmy skłonni reagować zupełnie inaczej. No bo wiecie, jak widzimy czyjąś postawę odmowy, niezgody, wiecie, na nie ciągle, no to nam bardzo łatwo przychodzi powiedzieć, no to rób sobie jak chcesz, tak? I odwracamy się od takiego człowieka i papa, tak? Ale tak nie jest z naszym Bogiem. My tak nie potrafimy jak nasz Bóg, który zawsze pozostaje wierny. Bez względu na poziom naszej oporności. On się nie zniechęca naszymi porażkami. On nieustannie widzi w nas to, co w nas złożył, a nie to, co mu pokazujemy. Bo on jest wierny. Wiecie, dokładnie o tej wierności pisze inny prorok, który żył w tych samych czasach, co Jeremiasz. Na imię miał Habakuk. Tak? Przeżywał też ten sam stan zagrożenia. Wiecie, nadchodzi ta nawałnica babilońska. Wkrótce Chaldejczycy podbiją Judę, a tu wkoło się szerzy zło, wiecie, plony marne. Jak się tak dobrze przyjrzeć, to tak trochę jak, można powiedzieć, takie czasy, tu zagrożenie ze strony jakiegoś mocarstwa, tu jakaś recesja, tutaj tak, coś się dzieje, a zło wokół się szerzy. Skąd my to znamy? I co takiego robi Habakuk? Kiedy zaczyna się ta jego księga, to on w pierwszym rozdziale pokazuje nam, w jak niespokojnych i złych czasach wtedy żył. Już w trzecim wierszu. Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Tak? I tam dalej jeszcze jest. Oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się z odległych tak ziem. Nie dość, że wszędzie szerzy się zło, grozi im ta inwazja. I co robi prorok w takiej sytuacji? Zresztą to jest, wiecie, jedyny chyba prorok, który on się zwraca do Boga. To nie on mówi do ludzi to, co ma słowo od Boga, tylko on mówi do Boga. On mówi do Boga takie fajne rzeczy, wiecie. Boże, moja świętości moja. I co on robi? Co on robi w takiej właśnie sytuacji mocnego zagrożenia, tak? I czytamy w rozdziale drugim, już od samego początku. Muszę stanąć na moim posterunku. Udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. To jest właśnie ta postawa. Habakuk się nie poddaje. Tak? Jest cały czas wierny, po czym padają te właśnie słowa. Te słowa, które są tak często powtarzane, bo i w liście do Rzymian, i w liście do Galacjan, i w liście do Hebrajczyków. Habakuk 2,4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zwróćmy uwagę na ten termin wiara, bo katolickie Biblie to tłumaczą jako wierność, w protestanckich jest wiara. O co chodzi z tym słowem? Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Hatzadik emunato ishyech. Cadik, sprawiedliwy. Zatem ktoś, kto jest w bliskiej łączności z Bogiem, kto żyje według jego wskazówek. No ishyech to jest żyć, żyć będzie. Czym? Emuna. Takie fajne hebrajskie słowo, emuna. Co ono oznacza? Wierność, stałość, solidność, stabilność, niezachwianą postawę, wytrwanie w zaufaniu do Boga. Wiecie, ten sam rdzeń słowa emuna jest w słowie amen. To jest ta wierność. A więc niezależnie od okoliczności, tych zewnętrznych i wewnętrznych, tych spadających na mnie bez mojej winy i tych, które na siebie ściągam, jeśli moja postawa wobec Boga, tak, nie ulega zmianom, jeśli okazuje stabilność w moim zaufaniu do Niego, a wiem, że Bóg jest ze mną, że On jest w tej mojej sytuacji i że nie zostawił mnie samego, to kochani, to jest to zwycięstwo, o którym się rozpisuje Biblia i o którym sam Pan Jezus też mówi, tak? W Księdze Objawienia mówi, tak? Zwycięzcy, zwycięzcy, tak? Zwycięzcy i temu, kto pełni do końca uczynki moje, dam to i to, tak? A w Ewangelii Mateusza, w tym 24 strasznym rozdziale, gdzie są te wszystkie zapowiedzi, rzeczy, które się muszą stać, te wielkie przeciwności, Pan Jezus mówi, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Bóg jest zwycięzcą dlatego, że On się nigdy nie poddaje, a jednocześnie Bóg też nie oczekuje, że wiecie, my nagle staniemy się jacyś perfekcyjni, tak? Ale liczy na jedną rzecz. Liczy na moją i twoją odporność. Bo gdy popełniasz błędy albo spotyka cię niepowodzenie, to najważniejsze jest to, jak sobie z tym radzisz i czy jemu ufasz i czy jemu wierzysz, że nie jesteś sam, że on sam jest z tobą tu i teraz. I na koniec Księga Przypowieści Salomona 3:5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Amen.